Europoseł Jarosław Duda, członek Grupy Europejskiej Partii Ludowej, studium Radia Rodzina. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie pośle, jakie mamy szanse na odblokowanie przez Komisję Europejską pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy?
Nie chcę powiedzieć, że tracę nadzieję powoli, bo byłem przekonany, że jednak otrzeźwienie wśród rządzących przyjdzie i że w tym roku przynajmniej będzie, jeśli nie gotówka na polskich kontach, to przynajmniej będzie jasna deklaracja, że wymogi, które Komisja Europejska stawia przed polskim rządem, przed polskimi władzami, zostaną spełnione. Na dzisiaj, jak wszyscy widzimy i to bardzo wyraźnie, pieniędzy nie ma i się nie zapowiada, ponieważ nie spełniliśmy naszych
kamieni milowych,
powiedzi dotyczących kamieni milowych, do których się zobowiązaliśmy, przypominam.
A nowy minister nie pomaga w tym? Do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk w tych poczynaniach?
Ja myślę, że to nie jest kwestia ministra. Czy poprzedniego, czy obecnego. Tylko to jest problem decyzji o charakterze stricte polityczno-globalnej, tak bym to nazwał. No i trzeba sobie powiedzieć, że póki będzie rząd Zjednoczonej Prawicy zakładnikiem pana ministra Ziobry, to szanse na te środki są nikłe. Jeśli sobie z tym poradzi, to te szanse wzrastają. Ja też nie przywiązuję zbyt dużej wagi do tego, że pozycja, która złożyła, nie sądzę tak, żeby się coś tutaj radykalnie dokonało, żeby nie uzyskał większości i żeby został odwołany pan minister Ziobro.
A czy zdaniem pana Polska pójdzie na ustępstwa z Brukselą, kiedy będzie postawiony całkowicie pod ścianą?
Panie redaktor, uważam, że to nie w kategoriach ustępstw, tylko w kategoriach zrealizowania zobowiązań.
Bo prezes Kaczyński mówi, że nie możemy złamać konstytucji, jeżeli chodzi o KPO.
No ale to jest jakaś bzdura, przepraszam, nazwę to tak po imieniu. Co znaczy złamać konstytucję? Gdzie łamiemy konstytucję? Proszę podać jakieś artykuły.
Chodzi o praworządność panu prezesowi. Granicą jest konstytucja, której nie możemy złamać, to tak powiedział przynajmniej dla wywiadu Polską Agencją Prasową.
To jest luźna interpretacja prezesa Kaczyńskiego i uważam, że to jest wytrych do tego, żeby podawać kolejne powody, dla których, czy pseudopowody, dla których nie możemy sięgnąć po te miliardowe kwoty, które są nam należne i to są też nasze pieniądze.
To zdaniem, dlaczego pana posła nie możemy po nie sięgnąć? O co właściwie chodzi z KPO?
To są zobowiązania, które polski rząd zgodził się zrealizować, no i nie ruszył ani krok do przodu. Chociaż zapowiedzi między innymi ministra Pudy były w tym zakresie bardzo wyraźne, że złożymy wniosek, że w tym roku będą środki, przynajmniej na koniec.
Ja już w ubiegłym roku słyszałam, że te środki będą. No,
słyszeliśmy już
Bożego Narodzenia.
Słyszeliśmy już dużo, rzeczywiście, i mamy niestety stan, powiedziałbym, katastrofalny, bo przecież wiemy, jak polska gospodarka, jak polskie samorządy, jak polska służba zdrowia, jak polska edukacja, oświata potrzebuje zastrzyków i niegodzenie się tylko dlatego, że jeden z ministrów ma swoje jakieś irracjonalne pomysły łamania Polsce praworządności i że jak my się zgodzimy na zobowiązania, które podkreślam jeszcze raz, gdybyśmy tego nie powiedzieli, ale my to bardzo wyraźnie powiedzieliśmy. Zrealizujemy to, o co nas Komisja Europejska prosi. Zrealizujemy wyrok TSUE. I co? I nic. I to jest wożenie się w tą i z powrotem, a dziennie tracimy ogromne pieniądze. No chcę powiedzieć tylko, że straciliśmy za 267 dni 267 milionów euro. To są
niebagatelne.
I już ich nie odzyskamy. A pieniądze, które też tam są przecież z pożyczek, bo to nie jest tylko kwestia dotacyjna, tylko pożyczkowa, i tak będziemy musieli te pożyczki spłacać. Więc nie rozumiem tego. A jak jeszcze słyszę wyjęte, nie wiem, z kapelusza zapowiedzi również jednego z moich kolegów europosłów, jaka jest procedura, żeby wycofać się z możliwości brania tych środków, no to już sięga Himalajów absolutów. No.
A gdyby premierem był Donald Tusk, to otrzymalibyśmy te pieniądze?
Jestem o tym przekonany i to po pierwsze nie byłoby powodu, żeby one były zatrzymane. Mówię tutaj o doświadczeniu i jednoznacznej postawie Donalda Tuska przez lata w polskim rządzie, jako przewodniczącego Rady Europejskiej. Zatem chcę powiedzieć wprost, że nie byłoby z tym najmniejszego kłopotu i co trzecie zdanie powtarzanie, że to wina Tuska, no przecież to nawet najbardziej zagorzali zwolennicy obecnej formacji rządzącej muszą się zastanowić, że to już zakrawa na kwiat.
Europoseł Beata Szydło, była premier Polski, twierdzi, że Donald Tusk przede wszystkim jeździ po kraju i sieje zamęt, mówiąc, że Polska dostanie te pieniądze, jeżeli on będzie premierem, a Platforma Obywatelska będzie rządziła. I wykorzystuje to politycznie,
mam nadzieję, że
do unijnych walk politycznych.
Ale do czego nam są, mówię teraz o Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, potrzebne walki z Unią Europejską, czy też z polskimi obywatelami? No wręcz przeciwnie. My mówimy, jak każdy racjonalny Polak powinien myśleć i mówić, bo to jest dla mnie oczywiste. Pieniądze są do wzięcia, leżą na stole. Spełnijmy nie jakieś niewyobrażalne oczekiwania, jeśli chodzi o praworządność w polskiej rzeczywistości publicznej, prawnej, i weźmy te pieniądze, bo jeszcze raz powtarzam, czekamy na nie. Czekają na nie nie dość, że struktury rządowe, samorządowe, to jeszcze wszystkie sektory, szczególnie po okresie pandemicznym, po lockdownach. To jest w ogóle aberracja, że my nie potrafimy, tracąc już 127 milionów euro, sięgnąć po środki, które z dnia na dzień nam uciekają. No to kolejne, bo to mi się kojarzy, przepraszam, trochę z planem Marszala, tak? Że władze komunistyczne powiedziały, że nie wezmą tych środków. No i nie wzięliśmy. I dlatego byliśmy w tym okresie rozwojowym, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, gdzie moglibyśmy być dużo, dużo dalej, przynajmniej w niektórych obszarach.
A czy ustawa wiatrakowa, która będzie procedowana w Sejmie, to jest pretekst, czy faktycznie to jest kamil milowy, zdaniem pana?
Moim zdaniem to jest pretekst, mimo wszystko, przepraszam. To jest pretekst.
Potrzebne nam te wiatraki?
No, no, wiatraki są potrzebne, tylko że z drugiej strony będą przeciwnicy energii odnawialnej, będą mówić, że niszczą krajobraz albo unicestwiają ptaki. I oczywiście takie głosy się będą podnosić, natomiast no, to jest wytrych kolejny, przepraszam, tylko po to, żeby tę kwestię, tutaj no, zastępczo wprowadzić do obiegu.
A realne dla pana jest ta inwestycja w atom, o której się tyle mówi ostatnio?
Bardzo bym chciał. To mówię wprost. Z mojego punktu widzenia, chociaż też chciałbym myśleć bardzo ekologicznie i staram się tak myśleć, to dzisiejsze technologie, dzisiejszy świat idzie w takich właśnie zdywersyfikowanych formach pozyskiwania energii. Uważam, że Polska powinna już dawno mieć energię atomową, oczywiście w najlepszej technologii, najbardziej bezpiecznej, najbardziej tutaj dla środowiska no, przyjaznej.
Jak idą starania Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim do osiągnięcia porozumienia paryskiego?
Znaczy do działania, które w
dyplomacji... ograniczenia globalnego oczywiście wzrostu temperatury.
My jesteśmy w moim przekonaniu po pierwsze uzbrojeni w wiedzę na ten temat. Mamy wypośrodkowane w tym zakresie stanowisko. Oczywiście są też w naszej grupie osoby, które mocno no są też jakby zbliżone albo do rozwiązań bardziej na prawo, bardziej na lewo, czy też bardziej socjalnych. Mam u siebie w swojej komisji taką sytuację, że często nie zgadzam się z koordynatorem grupy, który ma myślenie związkowo-socjalistyczne, przepraszam, nazwę to wprost, a ja mam myślenie bardziej takie związane z zasadą pomocniczości, owszem, i to bardzo potrzebną, ale też nie pokazującą, że Unia skręca na lewo i że Unia jest tylko do rozdawania, a nie do racjonalnej polityki, również w obszarze polityki społecznej.
Większość krajów Unii Europejskiej, panie pośle, odrzuciła propozycję Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o pułap cenowy na gaz, by ustanowić na poziomie 275 euro za megawatt godzinę. Polska chce, by była to cena pomiędzy 170 a 175 euro. Czy Polska wymusi to głosowanie 13 grudnia, zdaniem pana?
Wymusić głosowanie może wymusi, tylko jaki będzie efekt tego głosowania?
Z jakim efektem ewentualnie? Mówię w cudzysłowie oczywiście.
No efekt na pewno nie będzie, patrząc na szable i liczenie też pozytywny dla takiego pomysłu, więc ja nie sądzę, żebyśmy byli tutaj w jakikolwiek sposób inaczej potraktowani niż zwykle, jeśli mamy niedobre pomysły.
Ta cena jest realna? 170, 175? Czy ewentualnie uda się przeforsować nasz pomysł?
Właśnie już próbowałem odpowiedzieć, że moim zdaniem niestety ona nie jest wedle przynajmniej mojej wiedzy realna do osiągnięcia w związku z no, określonymi tendencjami rynkowymi też. No to przecież jest wiadomo, że regulacje muszą być, ale też nie absurdalnie jakieś no, przykręcające ten kurek. Tak?
Powiedział pan, że niektórzy twierdzą, że Unia Europejska skręca w lewo. No jak z tym jest? Skręca w lewo czy nie skręca w lewo?
Ja mam takie wrażenie, patrząc czasami na głosowania, jako członek Grupy Chrześcijańskich Demokratów, czyli jako EPL, że są dziwne konfiguracje. Tak? Tak jak widzę to też w polskim Sejmie, niejednokrotnie śledząc głosowania w polskiej rzeczywistości parlamentarnej, Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica w pewnych kwestiach absolutnie wspólnie myślała, tak jak Sojusz Lewicy czy Polska Lewica. Okej, okay, to jest takie myślenie trochę socjalne, które jest potrzebne i wiele też pomysłów, bo chcę to też bardzo otwarcie powiedzieć, między innymi jeśli chodzi o 500+, było potrzebnych i co do tego będę dyskutował i nie wolno tego w ogóle dotykać, jeśli nawet zostanie dokonana zmiana polityczna w Polsce, to jednak dostrzegam, a może dlatego, że oni są głośni z tymi swoimi tezami, z tymi właśnie genderowymi klimatami, z tym, że tak bardzo często podnoszą to, że protestują, że nie chcą przeprowadzić takich, z mojego punktu widzenia przynajmniej, pewnych wartości dobrych rozstrzygnięć i bezpiecznych, tylko takich właśnie lewackich bym to nazwał, to mi się trochę nie podoba. Nie umiem jednoznacznie określić, czy komisja, czy Unia Europejska, czy parlament może bardziej tak, skręcił na lewo, ale mam poczucie, że jest taka tendencja.
A Platforma Obywatelska w Polsce skręciła na lewo?
Jeśli chodzi o niektóre zapowiedzi, które wywołały w naszej formacji emocje dotyczące...
Zapowiedź na przykład, że na listach koalicji obywatelskiej nie znajdą się osoby, które nie będą głosować za liberalizacją prawa aborcyjnego. To wypowiedź premiera Donalda Tuska.
No więc to wywoła, tak jak powiedziałem, bardzo wiele kontrowersji. Ja zawsze byłem przeciwnikiem wprowadzania dyscypliny kwestii światopoglądowych, jeśli mieścimy się w pewnych określonych ramach ugrupowania, do którego się należy, z którego się zostało posłem, posłanką. Więc wiem, że to jakby mnie to nie dotyczy, bo nie będę miał tego w najbliższym czasie sprawdzić, jak się zachowam.
Nie będzie pana na listach, rozumiem, do Sejmu.
Raczej nie. Znaczy, nigdy nie. Mówi się nigdy w polityce.
Na
dzisiaj nie planowałem, aczkolwiek no, polityka to jest taka, jest też taka, i znam koleżanki i kolegów, którzy będąc w Europarlamencie byli wycofywani po to, żeby wzmocnić, czy też być na listach do polskiego parlamentu, czy to Sejmu, czy to do Senatu. Ja dzisiaj nie myślałem w takiej kategorii. Chociaż inaczej, przyznam się, że myślałem, czy by sobie nie skrócić kadencji w Europarlamencie, na przykład do mojego ukochanego Senatu, w którym byłem 12 lat, ewentualnie się nie spróbować ponownie dostać, ale zdaje się, że się z własnych tych pomysłów wyleczyłem, więc na razie zostaję w Europarlamencie.
A czy po tych słowach pana premiera Donalda Tuska jest panu bliżej dzisiaj do Koalicji Obywatelskiej, Platformy, czy też do innej partii, jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe?
Nie, no ja jestem, jedyną partią w moim życiu jest Platforma Obywatelska i zawsze znajdowałem swoją przestrzeń ze swoimi poglądami w szerokim wachlarzach, tak, różnych, które są w Platformie Obywatelskiej, się znajdowałem.
No wiem, ale przyzna pan trochę, że to jest taka eliminacja, tak jak powiedział nawet pan były prezydent Bronisław Komorowski, ze względu na światopogląd.
To nie jest odosobniony głos. Ja myślę, że sobie z tym poradzimy, że to takie bardzo zdecydowane na dzisiaj, które wybrzmiało stanowisko przewodniczącego Tuska, mam nadzieję, zostanie lekko złagodzone w tym zakresie, ponieważ, tak jak powiedziałem, w moim rozumieniu kwestii światopoglądowych, nie głosuję z reguły, a jeśli już, to głosuję na zero we wszystkich kwestiach światopoglądowych, chyba że mam pełne przekonanie dotyczące, mówię teraz o Europarlamencie, do tego, że jestem w stanie się pod tym podpisać i potem tego bronić. Natomiast takie jasne, deklaratywne, trochę, nie chcę powiedzieć, ale no zero-jedynkowe stawianie sprawy mi nie odpowiada.
A podpisze się pan pod ustawą obywatelski projekt na temat in vitro?
Tak. Jeśli chodzi o in vitro, absolutnie tak. Uważam, że każde życie, które ma szansę zaistnieć, jest tego warte, żeby to promować.
To zapytam jeszcze byłego szefa struktur dolnośląskich PO. Czy Dolnośląska Platforma Obywatelska powinna poprzeć obecnego prezydenta Jacka Sutryka w ubieganiu się o reelekcję, czy też powinna wystawić własnego kandydata na urząd prezydenta?
Gdybym był szefem Platformy Obywatelskiej, tak, na Dolnym Śląskiej w Wrocławiu, poparłbym prezydenta Jacka Sutryka.
A dlaczego?
Dlatego uważam, że mimo tych wszystkich doskonałości, które każdy ma i których wszyscy śledzący scenę polityczną miejską czy dolnośląską widzą zapewne, to uważam, że sprostał zadaniu jako prezydent tego miasta. Przypomnę tylko, że był też przecież kandydatem Koalicji Obywatelskiej i dzięki głosom Platformy Obywatelskiej uzyskał bardzo dobry wynik i został prezydentem w pierwszej turze. Zatem wprost, gdybym miał długopis i miał o tym decydować, to bym wskazał na potrzebę reelekcji prezydenta Jacka Sutryka, ponieważ uważam, że w tych trudnych czasach poradził sobie z tą rzeczywistością.
To podpowie pan tą deklarację szefowi dolnośląskich struktur, panu Michałowi
Jarosławowi. Rozmawiamy z...
Bo według moich informacji szykuje się kontra dla pana Jacka Sutryka. Na dzień dzisiejszy będzie kilku kandydatów z PO, którzy chcieliby ubiegać się o ten urząd.
Ja też bym chciał być kimś tam, nie wiem, w szachem perskim.
Ale jednak pan nie startuje na urząd prezydenta, nie będzie pan.
Ale przepraszam, panie redaktor, ja jeszcze tego nie powiedziałem. Konfiguracje mogą być różne. Pytanie było dosyć precyzyjne. Czy poparłbym na kolejną kadencję Jacka Sutryka w dzisiejszym czasokresie?
Konfiguracji.
Tak? Konfiguracji. Tak, poparłbym Jacka Sutryka i uważam, że powinien starać się o reelekcję.
To muszę zadać to pytanie. A pan myślałby o urzędzie prezydenta Wrocławia?
Zawsze się myśli o takich funkcjach. Ja myślałem o tym już w kategoriach poprzednich wyborach i nie wykluczam, że do tych myśli wrócę, ale w związku z tym, że uważam, że powinno się pewne etapy kończyć w swoim życiu, jestem w Parlamencie Europejskim, chociaż przedłużony o pół roku czas kadencji samorządu, no jakby się dobrze zgrywa z tego typu sytuacją, czyli koniec parlamentu w lipcu, a w kwietniu, w maju wybory do samorządów w Polsce.
Rozumiem, że pan jeszcze podejmie taką decyzję.
Panie redaktor, tak już zupełnie na serio, nigdy w polityce się nie mówi, nigdy. Dzisiaj uważam, że Jacek Sutryk, prezydent miasta Wrocławia, mojego miasta i z urodzenia, i z wyboru, jest odpowiedzialnym za społeczność Wrocławia we wszystkich obszarach i robi to dobrze.
Rosja to państwo sponsorujące terroryzm, tak stwierdził Parlament Europejski. Czy to jest tylko symbolika, czy to będzie miało jakiś wymiar praktyczny, panie pośle?
Ja myślę, że dużo symboliki jest w Parlamencie Europejskim, jeśli chodzi o głosowania i podejmowanie określonych.
Chcielibyśmy tego pragmatyzmu trochę więcej.
Chcielibyśmy tylko, że tak został skonstruowany, no, że pragmatyzm i wykonawcza rola jest w komisji. Parlament ma trochę inną tą ustawodawczą kwestię, bardzo ważną, czy też nawet kluczową. Myślę, że dobrze to wybrzmiało. Cieszyłem się, głosując, będąc na sali w Strasburgu, na sali plenarnej, że tak dużą większością to przeszło, że tylko nieliczni albo się wstrzymali, albo byli przeciwko. Na 700, ponad 700 europarlamentarzystów uważam, że to jest sukces. I to jest oczywiste, że Rosja jest reżimem zbrodniczym, który w XXI wieku dopuścił się rzeczy haniebnych, niewyobrażalnych, mając na uwadze doświadczenia poprzednich historii, wojen, wszystkich tych kwestii związanych z ludobójstwami i tak dalej. Poniosą za to ogromną cenę i uważam, że trzeba ich napiętnowywać w każdym możliwym miejscu, czasie, żeby pokazywać, że są to zbrodniarze. I a Putin jest wyjątkowym draniem.
Kończy się nasz czas, panie pośle, na koniec. Jak pan typuje wynik Polska-Argentyna?
Słuchając dzisiaj różnych mediów, właśnie to pytanie się zawsze pojawia. I dobrze.
My tym żyjemy, my tym emocjami żyjemy, że wiadomo, żebyśmy wyszli z grupy. Jesteśmy na czołowej pozycji, więc...
Znaczy oczywiście jako kibic, jako były zawodnik też grający piłkę nożną, uważam, że to będzie bardzo trudny mecz, bo mamy do czynienia jednak z marką. Argentyna jest jednak marką. Z drugiej strony, patrząc na wyniki poprzedniej Argentyny, no poza Meksykiem, wydaje się, że są do ogrania. Życzę awansu, myślę, że remis na pewno, a z nadzieją na jednobramkowe zwycięstwo.
To z tą nadzieją kończymy naszą poranną rozmowę. Bardzo dziękuję. Europoseł Jarosław Duda. Dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam.